Nie wiem jak wy, moi drodzy, ale ja nie lubię tego dnia, tego 31. Jakoś powiem wam, że mam wrażenie, że jakaś taka ciemność nastaje w tym dniu. Myśląc o tym, nawet jak ludzie spędzają ten czas, wieczór, noc, jak się, powiedzmy, jak mija ten rok, kończy się właściwie ten rok, ile alkoholu się leje w tym czasie, ile takich, można powiedzieć, przeciwnym panu rzeczy się dzieje w tym czasie. I ja nie mam z tego powodu jakiejś radości, szczerze mówiąc, jak najszybciej poszedł spać i normalnie jutro. Ale ogólnie powiem wam, że myślę, że żaden człowiek nie lubi tej ciemności. W ogóle jako ludzie nie lubimy ciemności, nie lubimy tych dni grudniowych. Kiedy jest brak słońca, kiedy brak światła, to człowiek, no coś w nim jest tak, że Pan stworzył, że nie ma w tym radości. Ale moi drodzy, coś, co czujemy, kiedy przebywamy w jakimś miejscu, gdzie jest zupełna ciemność? Co w nas to wywołuje tak naprawdę? Jakie uczucia? Ja wiem, że jesteśmy w takim czasie, że jak jest ciemno, to po prostu zapalamy światło. I się przyzwyczailiśmy do elektryczności. Dzisiaj też jest ciemno, zobaczcie, wokół nas, a u nas to w pomieszczeniu jest jasno. Ale jakby możemy sobie to wyobrazić, że gdyby nie to światło, to nie byłoby fajnie funkcjonować. A zastanawialiście się kiedyś może, jak czuje się człowiek ślepy? Ten, kto zupełnie nie widzi światła, albo widzi pewne tylko cienie. Mój tata kiedyś stracił wzrok i ja wiem, co to znaczy z jego takiej bliskiej relacji i opowieści, jak ktoś bliski traci wzrok, jak funkcjonował, jak mu ciężko było funkcjonować, jak właściwie nie widział słońca, nie widział światła, nie widział ludzi. Nagle musiał po omacku pewne rzeczy wykonywać wokół siebie. A co czuje człowiek, który urodził się ślepy? Jakie uczucia w jego sercu są? W ogóle nie widzieć nigdy na swoje oczy wschodu słońca, nigdy nie zobaczyć drzew, ludzi, twarzy. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym? Podczas kiedy się nad tym zastanawiacie teraz, to ja chcę was zabrać do Ewangelii Jana, do 9 rozdziału, w którym jest opisana historia człowieka ślepego od urodzenia. Jest to historia, można powiedzieć, dramat życia człowieka, który na swojej drodze spotyka Mesjasza, Jezusa Chrystusa, który coś niezwykłego czyni w jego życiu. Ewangelia Jana, 9 rozdział, 1 werset, ja przeczytam ten fragment. Chociaż powiem wam, że zawsze dobrze jest czytać cały większy fragment, dlatego że on jest jakby umiejscowiony w pewnej sytuacji, ale możecie to uczynić w domach, jako powiedzmy praca domowa.
Przed północą jeszcze.
Jeszcze przed północą. I tutaj czytamy tak. A przechodząc, tu mowa o Jezusie, zobaczył człowieka ślepego od urodzenia. I pytali go jego uczniowie: Mistrzu, kto zgrzeszył? On czy jego rodzice, że się ślepy urodził? Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale stało się tak, żeby się na nim objawiły dzieła Boga. Ja muszę wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, gdy nic nie będzie mógł działać. Dopóki jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy, splunął na ziemię, zrobił błoto ze śliny i pomazał tym błotem oczy ślepego. I powiedział do niego: idź, umyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy posłany. Poszedł więc, umył się i wrócił, widząc. No niezwykła historia. Wiecie, my już tak się przyzwyczailiśmy, pewien fragment czytamy, niezwykła rzecz i tak dalej, ale wiecie, ja tak jak czytałem ten fragment, tak się wczułem w życie tego człowieka. Co on naprawdę mógł czuć, nie widząc od urodzenia? Spotyka na drodze Mesjasza, który uczynił właśnie to, co przed chwilą przeczytaliśmy i wrócił widząc. No szok. Na początek, czytając ten fragment pobieżnie, nie analizując go, nie rozważając jakoś głęboko, można dostrzec, że na pierwszy plan wysuwa się nie tyle samo uzdrowienie, ślepego, ale na pierwszy plan wysuwa się objawienie dzieła Bożego, czyli tego, co dokonuje Jezus. Jezus ukazuje siebie jako ten, który jest światłością świata i w tym kontekście jest uzdrawiany ten ślepy człowiek. Pojawia się też tutaj w tym fragmencie motyw grzechu, jego związku z tym, że ten człowiek zgrzeszył, albo on, albo jego rodzice. O to właśnie pytają uczniowie. Kiedy jednak tak już głębiej trochę przeczytamy ten fragment, to zauważymy, że ten fragment w dość niezwykły sposób łączy się z 10 rozdziałem Ewangelii Jana, z którym mieliśmy do czynienia tydzień temu, o którym rozważaliśmy, pamiętacie? Oraz z wcześniejszym rozdziałem, z 8, gdzie też czytamy o niezwykłych rzeczach. I właśnie w 8 rozdziale jest opisana historia kobiety, grzesznicy, którą przyłapano na jawnym cudzołóstwie. Jeśli pamiętamy, co się działo z taką osobą, która została przyłapana na jawnym cudzołóstwie, zgodnie z prawem mojżeszowym, ona powinna być ukamienowana. Tak mówiło prawo mojżeszowe. W centrum tej historii jest rozmowa Jezusa z tą kobietą, która właśnie brzmi następująco. Posłuchajcie, 8 rozdział, 9 werset. A gdy oni to usłyszeli, będąc przekonani przez sumienie, odchodzili jeden po drugim, począwszy od starszych aż do ostatnich. Jezus powiedział do nich tak: kto z was jest bez winy, niech rzuci pierwszy kamieniem. Kiedy jakby sytuacja była, co Jezus zrobi w tej sytuacji, w której właśnie przyłapano kobietę jawnie na cudzołóstwie, czy Jezus jakby nie złamie w tej kwestii, albo czy opowie się za prawem mojżeszowym, które mówiło, żeby kamienować takie, czy zrobi coś innego. Jezus powiedział, no w niezwykły sposób, mówi, kto jest bez winy, proszę bardzo, kamień w rękę i rzucamy. No ale okazało się, że odchodzili jedni po drugich, począwszy od starszych aż do ostatnich, pozostał tylko sam Jezus i ta kobieta stojąca po środku. A Jezus podniósł się, bo wcześniej czytamy, że pisał po ziemi palcem, i nie widząc nikogo oprócz tej kobiety, powiedział do niej: kobieto, gdzie są ci, którzy cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? Ona odpowiedziała: nikt, Panie. A Jezus powiedział do niej: ja cię nie potępiam, idź i już więcej nie grzesz. I potem czytamy, Jezus znowu powiedział do nich. Miało to miejsce może jakiś czas później, bo znowu Jezus jest pośród tych, którzy gdzieś poodchodzili, pośród uczonych i faryzeuszy. I czytamy, Jezus powiedział znowu do nich: ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia. Jezus, mówiąc te słowa, które były dla nich słuchaczy bardzo jasne, próbuje zakomunikować im, że On jest Mesjaszem, który przyszedł. Ale nie tylko to. On mówi, że jest światłością tego świata, a to znaczy, że sam Bóg stał przed nimi. Jezus, mówiąc słowa, że ja jestem światłością świata, mówi, komunikuje im, że jakby sam Bóg się zainteresował tą całą sprawą, tą całą sytuacją. Zainteresował się, w momencie, kiedy przyszedł, zainteresował się człowiekiem. Ale faryzeusze, czytamy, nie wierzą w to i próbują to podważyć. I czytamy dalej, powiedzieli więc do niego faryzeusze: ty świadczysz sam o sobie, a twoje świadectwo nie jest prawdziwe. I potem jest cały długi dialog Jezusa z przywódcami żydowskimi, który kończy się tym, że chcieli Jezusa po prostu ukamienować. Jednak czytamy, że Jezus oddalił się od nich, czy ukrył się dosłownie. I tutaj jest taka ciekawostka, że ja się zawsze zastanawiałem, w jaki sposób Jezus się ukrywa. Bo tam było takie miejsce, że trudno było się ukryć. No gdzie? Schować się za winkiel, czy nie wiem. Natomiast ciekawa jest rzecz, że Jezus, wychodząc ze świątyni, przeszedł pomiędzy nimi i tak odszedł. Tam jest dosłownie tak napisane, więc z jednej strony ukrył się, a z drugiej strony nie ukrył się. I tutaj dopiero grecki tekst nam wyjaśnia troszeczkę. On pokazuje to, że Jezus stał się niewidoczny dla nich. Że oni, nie wiem w jaki sposób, nie wiem czy ojciec zasłonił Jezusa w tym czasie, bo nie nadeszła jeszcze jego pora, że Jezus po prostu przeszedł pomiędzy nimi, a oni go nie widzieli. To jest niezwykła historia. Ale później mamy tą historię, że właściwie od której zaczęliśmy, że widzimy człowieka, który jest ślepy od urodzenia, w której to historii Jezus znowu zwraca uwagę na swoje powołanie, na to, kim jest i co tutaj robi tak naprawdę. I to się wysuwa na pierwszy plan. Nie samo uzdrowienie, nie sam fakt tego, że ślepy jest, staje się znowu osobą sprawną i znowu może widzieć, właściwie nie znowu, bo od urodzenia nie widzi, ale że przez to, czego dokonał Jezus, zostaje objawiony to, kim On jest i zostaje objawione dzieło Boże. Jakby Jezus to podkreśla, nie wiem, czy zauważyliście w tym tekście. O jakich dziełach Bożych jest mowa i dlaczego Jezus podkreśla to wielokrotnie, że jest światłością świata. W ogóle z czym nam się kojarzy światłość?
Przeciwieństwo ciemności.
No na pewno. Dlaczego Bóg używał takich obrazów właściwie od samego początku Biblii? Kiedy w ogóle otwieramy pierwszą księgę Biblii, to czytamy, że Bóg stworzył światło. I oddzielił Bóg światłość od ciemności. Jakby sam już początek Biblii pokazuje nam coś niezwykłego, tak powiedział, w tej kwestii. I Bóg zawsze się od samego początku posługiwał tym pojęciem światłości i ciemności. Od samego początku Biblii. Przez całą Biblię, kiedy przejdziemy, to zobaczymy, że światłość ciągle gdzieś się pojawia i coś ma symbolizować. Kiedy czytamy Biblię, to widzimy, że w Biblii światłość ukazuje pewne cechy, pewne rzeczy, pewne przymioty, bym powiedział. Ukazuje szczęście, ukazuje zwycięstwo, ukazuje sprawiedliwość, ukazuje prawość. Kiedy myślimy o świetle, ukazuje się nam przewodnictwo Pana w naszym życiu. Ukazuje się wyzwolenie. Ukazuje się uratowanie z pewnej trudnej sytuacji. A w takim znaczeniu bardziej głębszym ukazuje się jako zbawienie. Światłość jako zbawienie, które zresztą ma prowadzić do życia. A ciemność jest ukazywana jako coś negatywnego, kojarzona ze śmiercią, więzieniem, grzechem, brakiem nadziei, chodzeniem wbrew woli Bożej. Kiedy lud Boży chodził w ciemności, to właśnie chodził wbrew Bożej woli. I to właśnie od samego początku jakby ciemność pokazywała to, że ludzie, szczególnie dotyczy to tych, którzy nie poznali Pana, nie poznali Jego dróg, chodzą w ciemności, chodzą wbrew Jego woli. I na przykład słowo Pana zawsze miało wskazywać kierunek, właściwą drogę, czy pokazywać tą światłość dla człowieka, dawać wskazówki, dawać pewne, poradzać dla człowieka w jego życiu. Radzić, on tak powiedział, bo poradzać to chyba nie jest polskie słowo. Salomon pisał takie słowa, bo przykazanie jest pochodnią, prawo światłością, a upomnienia do karności są drogą życia. Jest to przy powieści Salomona, 6 rozdział, 23 werset. Ogólnie z samego początku wolą Bożą było, aby człowiek patrzył na swoje życie z Bożej perspektywy. Z perspektywy Jego słowa, z perspektywy Bożej woli. Nie swojej woli, tylko Bożej woli. Bóg wyznaczał pewną drogę dla człowieka, a zadaniem człowieka było znaleźć tą drogę i według tej drogi iść. I to była tak zwana droga światłości, droga światła. Niestety w tej kwestii człowiek okazał się bardzo zawodny. Nie interesowała go światłość, nie interesowały go Boże drogi. Wybrał ciemność, wybrał drogę grzechu, odrzucił światłość, odrzucił życie i wybrał drogę śmierci. Oczywiście mówimy tutaj głównie o Izraelu, bo ościenne narody nie miały szansy w ogóle tej światłości zobaczyć. Izrael miał być tym, który wskazywał Bożą drogę. Miał być jakby tą światłością dla narodów. Jednak Izrael nie był w stanie podołać Bożej woli, aby chodził sam w światłości i być światłością dla innych narodów, niestety. Więc Bóg poprzez usta Izajasza powiedział, że on sam osobiście zajmie się tą sprawą. Bogu zależało na tym, żeby ludzie chodzili w światłości, żeby poznali Go, żeby zarówno Izrael, ale też inne narody poznały Pana. W 42 rozdziale Księgi Izajasza czytamy zapowiedzi, że Bóg wezwie swojego sługę Mesjasza, żeby on był światłością dla wszystkich narodów. Aby co mógł zrobić? Aby mógł otworzyć oczy ślepych, aby wyprowadził więźniów z ciemnicy i więzienia, czyli tych, którzy siedzą w ciemności. Zobaczcie, przeczytam ten fragment Izajasza 42, rozdział 6, werset i poniżej. Ja, Pan, wezwałem Cię sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę. Będę Cię strzegł i dam Cię jako przymierze dla ludu, jako światłość dla narodów, abyś otwierał oczy ślepym, wyprowadził więźniów z ciemnicy i z więzienia tych, co siedzą w ciemności. Bóg mówi, że wezwał, czy powołał swojego sługę Mesjasza, który będzie wspierany przez Bożą rękę, przez Jego ramię, przez samego Boga, do tego, żeby dokonać tego niezwykłego zadania. Jakie było to zadanie? Izajasz mówi, aby wyzwolić ludzi z mroków. Aby ci, którzy znaleźli się w tych więzieniach, w tej ciemnicy, zostali wyzwoleni przez Niego. Jakby Bóg powiedział, że On sam jakby weźmie swojej sprawiedliwości Mesjasza za rękę, że jakby sam jakby zaangażuje się w tą całą sprawę. I również w 49 rozdziale Księgi Izajasza i w 6 wersecie i poniżej czytamy, że Izajasz mówi tak i powiedział: to za mało, że jesteś moim sługą, aby podźwignąć pokolenia Jakuba i przywrócić ocalałych z Izraela. Dlatego ustanowię Cię światłością dla pogan, abyś był moim zbawieniem aż po krańce ziemi. Musimy wiedzieć to, moi drodzy, że kiedy Izajasz wypowiada te słowa, jest to bardzo trudny czas dla Izraela. Izrael w tym momencie bardzo skręcił nie w tą drogę, co trzeba. Boży sąd przyszedł na Izraela. Kiedy zaczyna się w ogóle Księga Izajasza, to czytamy tam, że w ogóle lud nie był w stanie, ich uszy nie były w stanie jakby usłyszeć Boży głos. Zatkali swoje uszy, aby tylko nie słyszeć napomnień. I to, co Izajasz mówi, to mówi o sądzie Bożym. Nieciekawe rzeczy, można powiedzieć, mają spotkać Izraela, ale w tym wszystkim Izajasz wypowiada słowo nadziei. Te słowa mówią o tym, że Bóg podniesie Izraela, przywróci ocalałych Izraela, podźwignie pokolenie Jakuba. Czyli Mesjasz ma wielki cel, który wypełni się w przyszłości. I tym celem jest to, po pierwsze, żeby był sługą na rzecz Izraela, ludu wybranego. Ma podźwignąć Jakuba. Właśnie tutaj Izajasz mówi, jesteś moim sługą, aby podźwignąć pokolenie Jakuba i przywrócić ocalałych z Izraela. Jest to wielka zapowiedź dla tych, którzy są w jakimś utrapieniu, są jakby bez nadziei, są właściwie, wiecie, no generalnie te jakby dzieje Izraela nie są za ciekawe. Ich fajne rzeczy nie spotkały wcale. Oczywiście byli tego winni, dlatego że porzucili Boże drogi, porzucili Boga. Ale to nie było fajne. I tu jest taka niezwykła zapowiedź. Bóg mówi do sługi, to za mało, że jesteś moim sługą, aby tego dokonać. Czyli podźwignąć pokolenie Jakuba i przywrócić ocalałych Izraela. To jest i tak na tyle wielkie, ale Bóg mówi, że to jest jeszcze za mało. I to pokazuje tą wielkość służby, czy zasięgu Mesjasza, zasięgu Jego służby. W tym zdaniu jest takie hebrajskie słowo nakel, które można przetłumaczyć, że to jest zbyt mało, czyli to jest takie nie tyle mało znaczące, takie byle jakie, że słabe to jest, byśmy powiedzieli, tylko tu chodzi o to, że to jest i tak duże, ale jest niewystarczające. Po prostu jest niewystarczające. Więc służba Mesjasza ma być tak wielka, że ma sięgać również do innych narodów. Bóg mówi, że ja sam się w to zaangażuję, ja sam to uczynię, żeby ta światłość dotarła do narodów. Do ciebie i do mnie tak naprawdę. Dzisiaj byśmy to powiedzieli. Nie wiem, czy kiedy czytamy właśnie te rozdziały, w ogóle są cztery takie główne pieśni, tak zwane pieśni sługi Pana w Księdze Izajasza. Czy czytamy je z taką wielką uwagą? Dlatego, że one pokazują wielkość, potęgę, ten zasięg służby Mesjasza, która później jest widoczna w Nowym Testamencie. To są wielkie zapowiedzi i te zapowiedzi później są przytaczane w Nowym Testamencie, że one się wypełniły w osobie Jezusa Chrystusa. Więc te zapowiedzi pokazują, że Mesjasz nie tylko wybawi Izraela, ale dokona o wiele więcej, pokazuje wielki zasięg panowania i królowania Mesjasza. Nie wiem, czy w tych fragmentach to dostrzegacie. Daniel ujrzał to w swoim widzeniu. Kiedy mówi właśnie o Mesjaszu, o Synu Człowieczym, Daniela 7 rozdział, 13 werset, i tutaj Daniel pisze tak. Widziałem też w nocnym widzeniu, oto w obłokach nieba przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Przyszedł aż od wiecznego i przyprowadzono go przed niego i dano mu władzę i cześć i królestwo, aby, uwaga, wszyscy ludzie, wszystkie narody i języki służyli mu. Jego władza jest władzą wieczną, która nie przeminie, a jego królestwo nie będzie zniszczone. W rzeczywistości to jest fragment, który mówi o Mesjaszu, że wszystkie narody, wszystkie języki będą czcić Mesjasza jak Boga. To jest dosłownie w tym fragmencie to napisane. Zobaczcie, że i dano mu władzę, i cześć, i królestwo, aby wszystkie narody mu służyły. Szok! Jeśli Żyd to czyta, to wie, że takie zapowiedzi mogą tylko dotyczyć Boga. Tylko Bogu można służyć, tylko Bogu można oddawać cześć. Tylko Jemu jest dana wszelka władza, moc i tak dalej. Tylko wszystkie narody, języki Jemu mogą służyć. Ale Daniel widzi w swoim widzeniu Syna Człowieczego, kogoś podobnego do Syna Człowieczego, czyli do Mesjasza. Syn Człowieczy to jest taka nazwa inaczej Mesjasza. Więc Bóg mówi, dlatego Ciebie ustanowię światłością dla pogan, abyś był moim zbawieniem aż po krańce ziemi. To jest ta zapowiedź. Daniel to ujrzał z widzeniu i to było coś niezwykłego. I później te zapowiedzi mówią o tym, że w tej kwestii nie będzie zawodu. Jezus nie zawiedzie, Mesjasz nie zawiedzie. Ten, który ma przyjść, ten sługa Pana, który przyjdzie, on nie zawiedzie w tej kwestii. Ewangelista Mateusz tak pisze o tym wypełnieniu się tego wielkiego powołania właśnie w osobie Jezusa Chrystusa. Przytacza Izajasza i mówi tak, Mateusza 4 rozdział, 13 werset. A opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, które leży nad morzem w granicach Zabulona i Naftalego, aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza. Ziemia Zebulona i ziemia Neftalego wzdłuż drogi nadmorskiej za Jordanem, Galilea pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światłość wielką, a siedzącym w krainie i cieniu śmierci wzeszła światłość. Od tego czasu Jezus zaczął głosić i mówić, pokutujcie, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebieskie. I teraz ja taki okrąg trochę zrobiłem, ale wracamy do naszej historii, o której Jezus mówi na ten temat uzdrowienia ślepego od urodzenia oraz pytanie uczniów, kto zgrzeszył, czy rodzice, czy on sam, że się ślepy urodził. Jezus mówi, ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale stało się tak, żeby się na nim objawiły dzieła Boga. One mają potwierdzić, kim jestem. To, co się wydarzyło, to nie chodzi w ogóle, wy źle patrzycie. To nie chodzi, czy ten zgrzeszył, czy tamten zgrzeszył. Objawiają się teraz dzieła Boże, które pokazują, kim jestem. Jezus mówi, ja muszę wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień, nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Dopóki jestem na świecie, jestem światłością świata. Jezus mówi. Uzdrawia ślepego od urodzenia i następuje cała długa rozmowa tego człowieka, uzdrowionego człowieka z przywódcami żydowskimi, którzy wypytywali go, w jaki sposób on został uzdrowiony. Upierali się przy tym, jeżeli przeczytamy ten cały dialog, że Jezus nie mógł przyjść od Boga, dlatego że uzdrowił w szabat. Świadectwo, że człowiek uzdrowiony od ślepoty, od urodzenia, stoi przed nimi, jest niewystarczające dla tych ludzi. I oni twierdzą swojej upartości, w 29 wersecie czytamy tego rozdziału, my wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza. Lecz skąd on jest, nie wiemy. I zobaczcie, co opowiada im ten człowiek. Odpowiedział im ten człowiek, to naprawdę rzecz dziwna, że wy nie wiecie, skąd jest, a otworzył moje oczy. No kto jak to, ale wy nie wiecie? Przywódcy Izraela? Ci, którzy mają prowadzić innych, mają prowadzić lud, mają być pasterzami, to wy nie wiecie? I mówi dalej ten człowiek, a wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników. Ale jeśli ktoś jest czcicielem Boga i wypełnia Jego wolę, tego wysłuchuje. To było wiadome. I myślę, że ci ludzie, ci przywódcy, oni doskonale o tym wiedzieli. Bo tego nauczali. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy ślepego od urodzenia. Gdyby on nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Odpowiedzieli mu, urodziłeś się cały w grzechach i ty nas uczysz. I co zrobili? Won, powiedzieli z synagogi. Won, uciekaj stąd, nie ma, jesteś poza społecznością, nie ma ciebie tutaj. Wypędzili go precz. Ten człowiek powiedział prawdę. Powiedział, że nikt, kto jest grzesznikiem, nie mógłby dokonać takiego czynu, jak on. Nikt nie mógłby uzdrowić człowieka ślepego od urodzenia. Dokonują się dzieła Boże, a ci ludzie nie są w stanie rozpoznać tego, co się dzieje. I kim jest Jezus? Kim on jest? Ich interesowało tylko to, że w szabat Jezus uzdrawia. Nie pochylili się nad tym. Ten człowiek staje w obronie Jezusa, przez to zostaje wydalony ze społeczności. Werset 34 mówi nam, że ci ludzie właśnie za te słowa, czyli za to, że on powiedział im prawdę, że człowiek, który jest grzeszny, nie może dokonać takich czynów, nie może dokonywać dzieł Bożych. I za te słowa został, znalazł się poza owczarnią, poza społecznością. Znalazł się takim, można powiedzieć, to mówiliśmy tydzień temu, poza marginesem, w ogóle społeczno-religijnym. To było straszne dla takich ludzi. Wiecie, za prawdę, za to, co on powiedział, on powiedział prawdę, za prawdę został wyrzucony poza owczarnię. I później Jezus mówi w rozdziale 10, że to nie przywódcy religijni decydują, że ktoś jest w owczarni, czy nie. Czy ktoś jest z niej wyrzucony, czy nie. Ale do owczarni można wejść tylko przez drzwi, czyli przez Chrystusa, a właściwie wiarę w Jezusa Chrystusa. Czyli jeśli człowiek rozpozna to, kim jest Jezus i uwierzy w Jego posłanie, w to, do czego przyszedł. A do czego przyszedł? Do tego, żeby być światłością świata. Jeśli człowiek uwierzy, to przychodzi przez drzwi i wchodzi do owczarni. Jest w Jego owczarni. Jest w społeczności Bożej. Jest w ludzie Bożym. Jest jakby zakwalifikowany do Jego, już nie będę się powtarzał, owczarni po prostu. Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Dlatego zachęcam zawsze, żeby czytać dłuższe rozdziały, bo jedne w drugie, wiecie, się przeplatają i te słowa stają się bardziej dla nas zrozumiałe. O co Jezusowi w ogóle chodziło? Ja jestem drzwiami dla owiec. I werset 9. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pasisko.
Amen.
Aleluja. Więc Jezus znajduje tego wyrzuconego z synagogi poza społecznością człowieka i zadaje mu pytanie. To jest kluczowe pytanie. Czy wierzysz w Syna Bożego? Znajduje tego człowieka, który myśli, że stracił wszystko, stracił społeczność, jest poza marginesem. A Jezus przychodzi, sam go odnajduje i zadaje mu pytanie, czy wierzysz w Syna Człowieczego? Dlaczego takie pytanie? Zawsze, kiedy pojawia się określenie Syna Bożego, chodzi o podkreślenie boskości Mesjasza. Że On jest tą osobą, tą wyjątkową osobą, nie tylko, która czci Boga i pragnie pełnić Jego wolę, bo taki Bóg wysłuchuje, ale kimś więcej. Dlatego zadaję mu pytanie, czy wierzysz w Syna Człowieczego? Czy wierzysz w Syna Bożego? Syn Boży osobiście wykonuje dzieła Boże. On sam. I to jest wielka różnica, że nie jest tylko człowiekiem, którego Bóg wysłuchuje modlitw, ale który sam dokonuje dzieł Boże. Więc Jezus w tym pytaniu mówi o dwóch rzeczach. Mówi, czy wierzysz w Mesjasza, ale też pyta się, czy wierzysz, że Mesjasz jest Bogiem, w Jego boskość. Jaka jest odpowiedź tego uzdrowionego? Kim On jest, Panie, aby mógł w Niego uwierzyć? I no, takie pytanie można powiedzieć, zdziwienie, kim On jest, żeby mógł w Niego, bo pytasz o kogoś wielkiego, pytasz o Syna Bożego, kogoś więcej niż tylko Mesjasza. No to kim On jest? Ale widać w tym pytaniu taką gotowość tego człowieka, że chciałby poznać, kto jest tą osobą. I powiedzie do niego Jezus. I widziałeś Go, Twoje oczy zostały otwarte, widziałeś Go i ten, który z Tobą mówi, jest Nim. Co odpowiedział ten uzdrowiony? A on odpowiedział, wierzę, Panie, i oddał mu pokój. Tu jest niezwykła rzecz. Chciałbym, żebyśmy zatrzymali. Uzdrowiony ślepiec oddał Jezusowi pokłon, czyli oddał cześć tak, jak się oddaje cześć Bogu. A przecież Bogu tylko może składać pokłon. Widzimy, że ten człowiek ujrzał w Jezusie i Mesjasza, i Boga Wszechmogącego. Jan pisze tutaj takie greckie wyrażenie pisteo kyrie kai presekunesen auto. Czyli chodzi o to, że te słowo, te wyrażenie w Septuagincie, w Starym Testamencie było używane w momencie, kiedy ktoś padał na twarz przed Bogiem. Przykład Mojżesza, który prosekunesen auto przed Bogiem. Padł na twarz przed samym Bogiem. Jest dosłownie to samo wyrażenie użyte. I kiedy występuje to wyrażenie w Starym Testamencie czy w Nowym Testamencie, zawsze dotyczy samego Boga. Czyli paść na twarz przed Bogiem, oddać Mu pokłon. To był gest, który nie mógł być dla człowieka dedykowany. To mógł być gest, który jest tylko dla Boga dedykowany. To jest bardzo ważne. Zobaczmy dalej. Podczas kiedy przywództwo żydowskie, czyli ci pasterze Izraela, którzy powinni prowadzić, powinni rozpoznać Mesjasza, to oni powinni powiedzieć wszystko, całe trzutko do tego, który przyszedł, bo oto przed wami przyszedł Mesjasz, ten Pan zapowiedziany przez Izajasza, to właśnie On stoi przed wami. Ale tego nie powiedzieli. I kiedy przywództwo żydowskie wyrzuciło tego człowieka, to przyszedł Jezus do tego człowieka, znalazł go i zostało coś niezwykłego. Zostało objawione to, kim Jezus jest. Że jest nie tylko Mesjaszem, nie tylko człowiekiem wypełniającym wolę Bożą, ale jest Synem Bożym. I ten człowiek uwierzył. Dowiedział się o tym, że ten, który go uzdrowił, który spowodował, że zamiast ciemności widzi światłość, zamiast tylko cieni widzi już rzeczywiście postacie, twarze, to Mesjasz, ale też Syn Boży. I tutaj dalej odpowiedź jest bardzo zaskakująca. Bo Jezus mówi tak, kontynuuje i to jest całość ta wypowiedzi jest, jest bardzo niezwykła. Jezus mu powiedział, przyszedłem na ten świat, na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepi. I usłyszeli to niektórzy z faryzeuszy, którzy z nim byli i zapytali go, czy i my jesteśmy ślepi? Jezus im odpowiedział, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. Lecz teraz mówicie, widzimy, dlatego wasz grzech pozostaje. Jezus mówi, że przyszedł na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepi. Pamiętamy, co Jezus mówił wcześniej, że ja jestem światłością świata. Oraz dopóki jestem na świecie, jestem światłością świata. I w tych słowach wypełniają się słowa Izajasza, które mówią o tym, że ja, Pan, wezwałem Cię z sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę, będę Cię strzegł i dam Cię jako przymierze dla ludu, jako światłość dla narodów, abyś otwierał oczy ślepym, wyprowadzał więźniów z ciemnicy i z więzienia tych, co siedzą w ciemności. Jest to właśnie sąd Jezusa, że On przyszedł na ten świat, na sąd, aby ci, którzy nie widzieli, zaczęli widzieć. Ale też ci, którzy widzą, przestali widzieć. Stali się ślepi. Kiedy my słyszymy sąd, kiedy czytamy o tym, że Jezus przyszedł na sąd, to nam się na pewno zaraz wyobraźnia uruchamia i jakby mamy to na myśli zawsze, że to jest kara. Jezus przyszedł ukarać, pokarać wszystkich tych, którzy widzą, ślepi będą i tak dalej. I takie mamy skojarzenia. Ale ten termin sądu Bożego, w ogóle sądu, ma różne znaczenia w Biblii i oznacza też, oprócz tego, że jest jakaś kara, to jest też sąd jako uporządkowanie pewnych spraw, jako zrobienie porządku. Czyli wszystko ma być na właściwym miejscu. Jezus jako światłość przychodzi, jako sędzia, aby uporządkować rzeczywistość. Czyli Jego sąd zmieni rzeczy z te, które są niewłaściwe, na właściwe. I cały ten obraz tej historii ukazuje człowieka niewidomego, który po prostu taki się urodził. Jest, można powiedzieć, ukazaniem braku nadziei na zmianę, na to, że coś się zmieni, że odzyska nagle wzrok, dlatego że nawet w jego świadectwie było, że no od wieków nie słyszano, żeby ktoś uzdrowił ślepego od urodzenia. To była rzecz dla niego samego, coś nie do zmiany, coś, co nie może się dokonać, jakakolwiek pozytywna rzecz, pozytywna zmiana. Ale kiedy Jezus przychodzi na sąd, przychodzi po to, żeby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepi. Więc ci, którzy są w ciemności, można powiedzieć, dzięki temu, że przyszedł Mesjasz, przyszedł Jezus Chrystus, przyszedł Syn Boży, nie muszą pozostać w ciemności. Bo Jezus przyszedł na sąd, żeby uporządkować, żeby właśnie wyciągnąć z tych ciemnicy. I tu się właśnie jakby dokonują, czy wykonują te słowa Izajasza. Jezus przyszedł na sąd. On przyszedł, On potwierdził to. Więc zobaczcie, sąd jest tutaj ukazany jako pewien porządek od Boga, któremu zależy, żeby ludzie nie siedzieli w ciemności czy w cieniu śmierci, w więzieniach, w ciemnicy. Po to przyszedł Mesjasz. I zobaczcie, że jak zaczyna w ogóle ta się cała historia? Zaczyna się od tego, że Jezus, przechodząc, zobaczył człowieka ślepego. Od tego się ta historia zaczyna. Jezus zobaczył ślepego i zatrzymał się i coś dokonał. Podobnie jest z nami. Jezus nie jest obojętny na naszą ślepotę. Każdy z nas urodził się duchowo ślepy i potrzebuje światła. Potrzebuje zobaczyć rzeczy z Bożej perspektywy. Z Jego perspektywy, nie z mojej perspektywy. Jeśli człowiek patrzy ze swojej własnej perspektywy, to patrz z perspektywy ciemności. Ale przyszedł Mesjasz, który chce. Na to przyszedł, na ten sąd, żebyś widział, żebyś patrzył się z jego perspektywy. żebyś nie patrzył się z perspektywy grzechu, żebyś nie pozostał w grzechu, żebyś nie pozostał w ciemności, ale żebyś wyszedł do światłości, żebyś był światłością. Jezus tą rzeczywistość pokazuje przez uzdrowienie tego człowieka, ale właściwie główną rzeczą, która tam jest widoczna, to to, że Jezus dokonuje dzieł Bożych. Dokonuje tego, z czym został posłany do ludzi. Ten człowiek to ujrzał. Mało tego, że ślepy był od urodzenia, to jeszcze zobaczył Mesjasza, zobaczył to, kim on jest. Niestety przywódcy żydowscy tego nie zauważyli. Jezus mówi, że pozostali w swoich grzechach. Pozostali w ciemności. Dalej, nie chcą, żeby Mesjasz zaświecił. Nie chcą, żeby Jezus Chrystus zaświecił w ich życiu, z tym, z czym przyszedł. Jezus mówi, że oni pozostają w ciemności, pozostają w swoich grzechach. Ale pytanie teraz do nas, czy ty, czy ja widzisz rzeczy z Bożej perspektywy? Czy nadchodzący rok, jak na niego spojrzysz, to patrzysz na niego z Bożej perspektywy? Bo ja patrzę, ja z swojej takiej cielesnej perspektywy, to ja nie widzę tam żadnej jasności.
Nie ma nadziei.
Ja nie widzę tam żadnej nadziei, żadnego światła, żadnego czegoś, co by powodowało, żebym się cieszył. Żadne wieści, które są, one nie są pozytywne. Ale jeśli patrzę z jego perspektywy, jeśli patrzę z jego, z tej światłości, to widzę niezwykłe rzeczy. Wiecie, my czasami możemy być właśnie duchowo ślepi. Nie widzieć rzeczy z Bożego punktu widzenia. Możemy być kompletnie zdezorientowani w tym świecie z powodu duchowej ciemności, która nas otacza. Ale zobacz, przyszedł Jezus, aby uporządkować sprawę, aby uzdrowić tego, który był od urodzenia niewidomy, ale też może i nas uzdrowić z tej duchowej ciemności. Może nam dać prawdziwe objawienie samego siebie. To, kim On jest w rzeczywistości. Może nam ukazać Królestwo Boże, abyśmy mogli patrzeć na wszystkie rzeczy z Jego perspektywy. Wiecie, że to jest ważne? Żebyśmy nie patrzyli z takiej świadomości cielesności, takiej własnej perspektywy. Co robili faryzeusze? Odrzucili Mesjasza. A jednocześnie uważali siebie, że znają prawdę i że widzą rzeczy z Bożej perspektywy. Że to oni są tymi, którzy widzą rzeczy z Jego perspektywy. Oni tak nauczają lud. Oni wszystko wiedzą najlepiej. Oni wiedzą, że Mesjasz nie łamie szabatu. I odtrącili Jezusa. Kiedy odtrącili Jezusa, Jezus mówi, że pogrążyli się w ciemności, że są w kompletnie w błędzie, można tak powiedzieć. I to mi jeszcze jedną rzecz pokazuje, że jeśli zamierzam uzyskać jakąś poradę co do swojego życia, to muszę się upewnić, że ten, do którego idę poradę, nawet człowieka jakiego, muszę zobaczyć, kim dla tej osoby jest Jezus. Bo jeżeli jest tak, jak w przypadku tych faryzeuszy, że odrzucają Mesjasza, że Jezus jest nieważny dla ich życia, to muszę się głęboko zastanowić, kogo się radzę. Ci, którzy są duchowo ślepi, ci, którzy potrzebują Jezusa, przychodzą do światła, przychodzą do Pana, a Jezus mówi, ja im dam oświecenie, ja sprawię, że będą widzieć i będą widzieć rzeczy prawidłowo z Jego punktu widzenia. Ale ci, którzy myślą, że wiedzą wszystko i że w ich życiu wszystko jest w porządku, a jednocześnie odrzucają Mesjasza, ci pozostają ślepi i pozostają w ciemności. Wiecie, co to wkurzyło? Wkurzyło faryzeuszów, że Jezus tak powiedział. No, wściekli się. I usłyszeli to niektórzy z 40 werset. I usłyszeli to niektórzy z faryzeuszy, którzy z nim byli i zapytali go, czy my jesteśmy ślepi? Jezus im powiedział, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. Bo już teraz mówicie, widzimy. Ale uważa, że grzech pozostaje. Mówili, widzimy, a odrzucali Mesjasza. Szok. Zobaczcie, jakby przez tą całą historię Jezus pokazuje, co niezwykłego chce uczynić w naszym życiu. Może zająć się naszą grzesznością. może zająć się sferą naszego życia, która jeszcze pozostaje w ciemności. Jezus po to przyszedł, żebyś właśnie nie był w ciemności. Żeby wyzwolić się z grzechu ciemności. Żeby wyzwolić się z tej sfery, która jeszcze jest w ciemności. Pytanie, czy przyjdziesz z tym do Jezusa? Czy powiesz, Panie, no w tej kwestii jestem w ciemności. Nie widzę. Nie potrafię sobie z tym poradzić. I potrzebuję Ciebie. Potrzebuję, żebyś zmienił moje życie. Jezus mówi, że przyszedłem na sąd, aby zmienić tą rzeczywistość. Zmienić to wszystko. Po to On przyszedł. Właśnie, aby ci, którzy nie widzą, widzieli. Ci, którzy są w ciemności, aby byli w światłości. I moi drodzy, Jezus mówi, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. I ważna myśl, którą Jezus powiedział w 8 rozdziale, która się właśnie łączy z 9 rozdziałem i 10 rozdziałem, powiedział bardzo ważne słowa. I to, te słowa chciałbym, żebyśmy zapamiętali to już na sam koniec, bo one są takim podsumowaniem dzisiejszego kazania. Jezus powiedział tak. Wy jesteście z niskości. To jest 8 rozdział, 23 werset. Wy jesteście z niskości, ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja zaś nie jestem z tego świata. Dlatego wam powiedziałem, że umrzecie w swoich grzechach. I uwaga, bo jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach. Więc taką podstawową rzeczą jest to, żeby zobaczyć, kim Jezus jest i z czym przyszedł do mojego życia. Jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, ten fragment, jakbyśmy przeczytali w oryginalnym języku, w greckim, to Jan, myślę, że tu jakby uwypukla tą kwestię tego słowa, tego zwrotu ja jestem. Ten zwrot w Starym Testamencie oznacza imię Boga. Jahwe. Jestem, który jestem. Ja jestem. Ale Jezus mówi, że jeśli nie uwierzycie w to, że ja jestem, umrzecie. To nie ma ratunku, Jezus, tak jakby powiedział. To umrzecie w swoich grzechach. Bo ten ratunek został dany. Mesjasz przyszedł, Syn Boży przyszedł. I musicie to ujrzeć. Światłość, którą przynosi Jezus, więc ukazuje w naszym życiu to, co Jezus przyniósł z naszego życia. Właśnie prawdziwe szczęście. Przyniósł zwycięstwo. Przyniósł sprawiedliwość i prawość do naszego życia. To wszystko, co zapowiadała Biblia w stosunku do światłości. Jezus stał się światłością dla świata. Czyli stał się tym wszystkim, o czym mówią wcześniejsze księgi. Daje nam pełne wyzwolenie. Daje nam pełen ratunek. I prowadzi nas do życia wiecznego. Dając nam życie, darując nam życie. Dzięki temu jesteśmy w Jego owczarni, o czym mówiliśmy tydzień temu. Bo Jezus jest dobrym pasterzem. On stał się drzwiami dla owiec. I żaden człowiek nie decyduje o tym. To Jezus decyduje. Naszą rolą jest uwierzyć, że ja jestem. Że Jezus jest. Bo w Nim tylko znajdę prawdę. I w Nim znajdę światłość. On jest nie tylko Mesjaszem, ale jest Synem Bożym, który wykonuje dzieło Boże. Amen.
Amen.